Dzisiaj mówić będziemy o tym, jak Bóg powstrzymał Jonasza uciekającego na statku morskim do odległego Tarszisz. Jonasz wyruszył w przeciwnym kierunku niż ten, który wskazał mu Pan. Nie chciał bowiem iść do Niniwy, stolicy wrogiej Izraelitom potężnej Asyrii. Jednak Bóg zatrzymał statek, którym płynął prorok. Zesłał potężną burzę. Jak czytamy w 4 wierszu Księgi Jonasza. Ale Pan zesłał na morze gwałtowny wiatr i powstała wielka burza na morzu, tak że okrętowi groziło rozbicie. Nie było to naturalne zjawisko. Czytamy, Pan zesłał na morze gwałtowny wiatr i wtedy powstała wielka burza na morzu, grożąca rozbiciem statku. Dlaczego Bóg wzniecił taki kataklizm? Żeby zatrzymać swego proroka i posłać go jako głosiciela słowa o konieczności upamiętania się mieszkańcom ponad 100-tysięcznego miasta. Możemy tu zadać sobie pytanie, czy podobnie działo się w chwili, gdy Jezus wraz z uczniami znalazł się w centrum gwałtownej burzy, która nagle rozszalała się na Morzu Galilejskim? Pamiętamy, że Jezus spał wtedy na dnie łodzi, zmęczony całodziennym nauczaniem. Natomiast Jego uczniowie byli przerażeni, bo burza była tak gwałtowna, że oni, doświadczeni rybacy, obawiali się, że wszyscy zginą. Piotr zbudził w końcu Jezusa i zapytał, Panie, czy nic nie obchodzi Cię to, że giniemy? Wtedy Jezus uciszył burzę, co zdumiało apostołów i uświadomiło im, że Jezus ma władzę nad żywiołami przyrody, nad żywiołem wody i wiatru. Ewangeliści nie podają, czy za tamtą burzą stał Bóg, czy może spowodował ją szatan, usiłujący zniszczyć Jezusa i Jego uczniów, czy też gwałtowny sztorm był zjawiskiem naturalnym, bo na Morzu Galilejskim gwałtowne zmiany pogody zdarzają się często. Jedno wiemy na pewno. Dzięki całemu zajściu została wzmocniona wiara uczniów i został utwierdzony autorytet Chrystusa pośród nich. W przypadku opisu zawartego w Księdze Jonasza nie mamy wątpliwości. Czytamy bowiem, że burzę na morzu spowodował sam Pan, Stwórca nieba i ziemi, żeby zawrócić swego proroka ze złej drogi, by skierować go na drogę właściwą, a w konsekwencji, by ocalić 120 tysięcy istnień ludzkich, mieszkańców wielkiego miasta, Niniwy. Pan zesłał gwałtowny wiatr i powstała wielka burza, tak, że okrętowi groziło rozbicie. Przerazili się więc żeglarze, i każdy wołał do swego bóstwa. Rzucili w morze ładunek, który był na okręcie, żeby uczynić go lżejszym. Jonasz zaś zszedł w głąb wnętrza okrętu, położył się i twardo zasnął. Żeglarze z pewnością nie byli nowicjuszami. Służyli na statku płynącym w daleki rejs, na drugi kraniec Morza Śródziemnego. A jednak byli przerażeni gwałtownością burzy i zaczęli wołać każdy do swego bóstwa. Byli wyznawcami różnych pogańskich bożków i widząc, że grozi im śmierć, wołali o pomoc. Niezwykłe jest to, że jedyny człowiek na tym statku, który znał prawdziwego, żywego Boga, nie wołał do Niego. Położył się i zapadł w twardy sen. Była to też w jakimś stopniu ucieczka przed Bogiem. Jonasz wiedział przecież, że postępuje wbrew Bożym poleceniom, że oddala się od miejsca, do którego miał pójść, że jego wyprawa do Tarszisz jest otwartym powiedzeniem Bogu nie, jest przeciwstawieniem się Bożej woli. Ucieczka w sen to było najlepsze wyjście w danej chwili, żeby zapomnieć o wszystkim, żeby oderwać się od otaczającej rzeczywistości, żeby zagłuszyć głos sumienia. Zastanówmy się, czy często nie postępujemy podobnie, gdy wiemy, że robimy coś niezgodnego z Bożą wolą. A jednak nie chcemy z tego rezygnować. Staramy się zagłuszyć głos sumienia czymś, co pozwala nam zapomnieć o problemie, oderwać się od rzeczywistości. Czasem jest to ucieczka w alkohol, w narkotyk, a czasem po prostu ucieczka w pracę, w realizowanie własnych planów, ambicji, swoich egoistycznych marzeń i wizji. Jonaszowi nie pozwolono spać zbyt długo. Czytamy: Przystąpił więc do niego dowódca żeglarzy i rzekł mu: Dlaczego ty śpisz? Wstań, wołaj do Boga twego. Może wspomni Bóg na nas i nie zginiemy. Dowódca żeglarzy był wyraźnie poirytowany. Przecież nie można spać w czasie takiego sztormu, kiedy życie całej załogi wisi na włosku. Jeśli nie da się już zrobić nic innego, trzeba przynajmniej wołać do bogów o pomoc. Czy ty, zamiast spać, nie możesz wołać do swojego Boga? Może wspomni na nas i nie zginiemy. Taką wymowę miały dramatyczne słowa dowódcy statku. I trzeba przyznać, że ten poganin miał w dużym stopniu rację. Jonasz powinien się modlić. Czasem Bóg napomina nas przez wypowiedzi ludzi, których lekceważymy, którymi pogardzamy. Czasem traktujemy ich jak powietrze. Czasem Bóg działa w sposób jeszcze bardziej zaskakujący. Posłuchajmy dalszych słów żeglarzy. Mówili też żeglarze jeden do drugiego: Chodźcie, rzućmy losy, a dowiemy się, z powodu kogo to właśnie nieszczęście spadło na nas. I rzucili losy, a los padł na Jonasza. Czy to znaczy, że rzucanie losów jest właściwym, dobrym sposobem pytania o wolę Boga? Nie. Bóg po prostu przemówił do tych przesądnych, zabobonnych ludzi w taki sposób, w jaki byli w stanie go zrozumieć. My, którzy znamy Słowo Boże i objawioną w nim wolę żywego Pana, nie musimy i nie powinniśmy uciekać się do takich praktyk. Powinniśmy rozmawiać z Bogiem w modlitwie i wsłuchiwać się w Jego Słowo. Jakkolwiek Bóg może przemówić do nas w szczególnych okolicznościach w bardzo niezwykły sposób. Pewien duszpasterz opowiedział autentyczną historię. Do parafii, którą się opiekował, należała rodzina, w której matka i córka były osobami wierzącymi. Uczęszczały co niedzielę do kościoła. Natomiast mąż, ojciec, głowa rodziny, odcinał się od spraw wiary. Kiedy było wiadomo, że przybędzie do kościoła w czasie świąt Bożego Narodzenia, duszpasterz poprosił swoich parafian, by byli dla niego szczególnie serdeczni. I wszyscy starali się do niego uśmiechnąć, uścisnąć mu rękę, powiedzieć coś miłego. Po powrocie do domu człowiek tam miał ogromne pretensje do żony za cały ten cyrk, jak to określił, nadmiernej życzliwości. I wybrał się do kościoła znów z tradycji dopiero w święta wielkanocne. Tym razem wszyscy zachowywali się bardzo powściągliwie, żeby nie zrazić go przesadnymi gestami. Po powrocie do domu zwrócił się do żony z pretensjami, że potraktowano go chłodno, z obojętnością. Wydawało się, że nic nie przełamie jego uprzedzeń, jego niechęci, krytycyzmu odnośnie spraw wiary. Ale kilka miesięcy później człowiek ten późnym wieczorem zastukał do drzwi duszpasterza i bardzo usilnie prosił o rozmowę. Był roztrzęsiony. Na jego twarzy rysował się wręcz strach, niepewność, lęk. Opowiedział duszpasterzowi następującą historię. W firmie, którą prowadził, rozmawiał z sekretarką, przygotowującą dla niego ważne dokumenty. I pewnego dnia ta młoda kobieta zwierzyła mu się, że z ciekawości odwiedziła wróżkę, która, jak słyszała, dokładnie przepowiada przyszłość. Wróżbitka ta zapowiedziała jej, że w ciągu najbliższych dni jej życie nagle się zakończy. Oboje, sekretarka i jej szef, serdecznie śmiali się z tej wróżby. Ona miała 20 lat i miała wyjść za mąż za 2 miesiące. Dodała jeszcze, w tej wróżbie była też przepowiednia, że umrze w krótkim czasie także człowiek, dla którego pracuję. Znów sekretarka i jej szef śmiali się głośno, natrząsając się z wróżb, przesądów i zabobonów. Ale w 2 dni później kobieta ta, wsiadając do tramwaju, została potrącona przez samochód i zginęła na miejscu. Gdy wieść o tym dotarła do jej pracodawcy, wstrząsnęła nim i przeraziła go. Przyszedł tego samego dnia wieczorem do duszpasterza i zapytał, czy to znaczy, że wróżka mówiła prawdę, że ja wkrótce umrę? Duszpasterz wyjaśnił temu człowiekowi, że jego losy spoczywają w rękach Boga, że nie są zależne od przepowiedni wróżbitów czy jasnowidzów. Bóg pragnie ocalenia każdego człowieka, nie chce zguby żadnego grzesznika. Ten zagubiony człowiek po raz pierwszy był gotów, by wysłuchać prawdy o dziele zbawienia dokonanym przez Jezusa Chrystusa. Przyjął tej nocy Jezusa jako swego Zbawiciela i Pana. I odtąd żył w pokoju, pojednany z Bogiem i pojednany ze swoją rodziną, żoną i córką. Możemy powiedzieć, że Bóg udaremnił tu dzieła szatańskie, bo to szatan pragnie trzymać serce człowieka w strachu. To on stoi za wróżbami, przesądami, zabobonami, od których, jak wyraźnie uczy nas Biblia, powinniśmy trzymać się z daleka. Ale Bóg może nawet strach i zabobonność człowieka wykorzystać dla swojej sprawy. Może wskazać przerażonemu człowiekowi prawdziwą drogę życia. Tak stało się też w przypadku żeglarzy, towarzyszy podróży Jonasza. Byli oni poganami, ludźmi przesądnymi, wołali do swoich bóstw i rzucali losy. A Bóg wskazał Jonasza jako osobę, która znała prawdziwe przyczyny całego dramatu. Czytamy dalej. Rzekli więc do niego, powiedzże nam, z jakiego powodu ta klęska przyszła na nas? Jaki jest twój zawód? Skąd pochodzisz? Jaki jest twój kraj? Z którego jesteś narodu? A on im odpowiedział, jestem Hebrajczykiem i czczę Pana, Boga nieba, który stworzył morze i ląd. Dowiadujemy się z tych słów, że Jonasz nie zdradził wcześniej, iż jest Izraelitą i że wierzy w Boga, Stwórcę nieba i ziemi. Człowiek, który jest Bogu nieposłuszny, nie może o nim świadczyć innym. Prorok uciekał przed Panem. Jak więc mógł wskazywać na niego towarzyszom podróży? Podobnie jest w naszym życiu. Jeśli jesteśmy Bogu nieposłuszni i kroczymy własnymi ścieżkami, nie możemy innym wskazywać drogi wiodącej do Boga. Stajemy się wtedy antyświadkami. Nawet gdybyśmy usiłowali mówić innym o Bogu, bylibyśmy rozpoznani jako hipokryci. Ludzie, obserwując nasze życie, zamiast być zachęconymi do poszukiwania Boga, byliby zniechęceni, zawiedzeni, zdegustowani. Żeglarze pytali Jonasza, skąd pochodzisz? To znaczy, że Jonasz nie zdradził im, że pochodzi z północnego Izraela, z Gat-Hefer. Pytali, jaki jest twój zawód? Jonasz nie wspomniał im więc, że jest prorokiem żywego Boga. Pytali też, z którego jesteś narodu? Znaczy to, że Jonasz nie zdradził, że jest Hebrajczykiem, że wywodzi się z ludu, któremu Bóg objawił się jako Stwórca i Zbawiciel. Dopiero teraz, zbudzony w środku burzy przez przerażonych marynarzy, Jonasz wyznaje, jestem Hebrajczykiem i czczę Pana, Boga nieba, który stworzył morze i ląd. To wyznanie Jonasza jest bardzo ważne. Krytycy kwestionujący autentyczność opowieści o Jonaszu i w ogóle autentyczność Biblii sugerują, że Jonasz, jeśli w ogóle był postacią historyczną, wierzył, że Bóg jest istotą o ograniczonym zasięgu działania i że dlatego uciekał przed Bogiem do Tarszysz. Sugerują, że Jonasz wierzył, podobnie jak poganie, w Boga plemiennego, proszącego się o losy określonej grupy ludzi. Co więcej, krytycy Biblii usiłują dowieść, że księga ta zawiera niejako ewolucję pojęcia Boga, że najpierw w Starym Testamencie ukazany jest on jako bóstwo dysponujące ograniczoną mocą i ograniczonym zasięgiem działania, a dopiero później następuje rozwój idei Boga jako Ojca całej ludzkości, Pana całego uniwersum. Jest to oczywistą nieprawdą. Biblia od początku, od pierwszych kart Księgi Genezis, mówi o Bogu jako o wszechmogącym, wszechwiedzącym stwórcy wszystkiego, co istnieje. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. To pierwsze otwierające opowieść biblijną słowa. Świadczą o niezmienności objawienia prawdy o Bogu i o świecie, który On stworzył. Co więcej, Bóg jest ukazany na pierwszych kartach Biblii jako pełen miłości Stwórca, Ojciec ludzkości. Bóg rozmawiał z Adamem i Ewą, troszczył się o ich dobro. Pierwsi ludzie mogli w każdej chwili odczuwać Jego obecność. Mieli przywilej trwania w osobistej, intymnej więzi, stałej łączności ze swoim Panem. Upadek w grzech sprawił, że łączność ta została zerwana i pełną możliwość jej przywrócenia, odbudowania przyniósł dopiero Jezus, Syn Boży, zwany drugim Adamem. Taka jest historia stworzenia i historia zbawienia objawiona w Biblii. Nadejście Bożego Syna, Mesjasza, Chrystusa, było zapowiadane przez wieki. Świadczą o tym wypowiedzi patriarchów, Mojżesza, psalmistów, proroków. Świadczy o tym cały Stary Testament. Nie ma tu idei Boga plemiennego, zamieniającego się stopniowo w pojęcie Boga jako uniwersalnego Ojca. Jest zupełnie inna historia. Opowieść o Bogu, który od początku, jako Stwórca, dążył do odbudowania więzi z upadłym człowiekiem. Więzi takiej, jaką miał na samym początku z Adamem i Ewą. Dopiero przyjście Chrystusa uświadomiło ludziom na nowo, jakie są niezmienne zamiary żywego Boga. Jezus uczył swych uczniów: kiedy się modlicie, mówcie: Ojcze nasz, któryś jest w niebie. Dzięki Jezusowi możliwy jest powrót do bliskiej łączności z Bogiem, Stwórcą, Ojcem. Powrót do relacji dziecko-ojciec, jedynej dającej pokój i radość relacji pomiędzy wierzącym człowiekiem a kochającym go Stwórcą i Zbawicielem. To jest prawdziwa treść opowieści biblijnej. Nie ma tu miejsca na pogańskie koncepcje Boga plemiennego, rozrastającego się dopiero do rozmiarów wszechmocnego, uniwersalnego Pana nieba i ziemi. Nie ma też w Biblii koncepcji Boga jako uniwersalnego Ojca. Bóg jest Ojcem tylko dla ludzi wierzących, dla tych, którzy Mu zaufali, którzy Go rozpoznali i przyjęli Jego wolę, Jego dar zbawienia, Jego miłość. Tych, którzy otwarli się na Jego miłość i tę miłość odwzajemnili. Ci są dziećmi Boga. Dla nich i tylko dla nich Bóg jest Ojcem. Tak więc Biblia objawia nam wyraźnie od pierwszych do ostatnich stron Boga jako Stwórcę i Zbawiciela, Pana nieba i ziemi, jako Ojca wszystkich tych, którzy ufają Mu i pragną żyć u Jego boku, jako Jego dzieci, odwzajemniające Jego miłość. Taki obraz ukazuje nam Biblia na samym początku, opisując więź Boga Stwórcy z Adamem i Ewą, przed ich upadkiem w grzech. A potem Biblia mówi cały czas o możliwości powrotu do tego pierwotnego stanu, o wielkich dziełach Bożych prowadzących do odbudowania tej więzi. I w Nowym Testamencie widzimy ponownie obraz bliskiej, intymnej łączności Bożych dzieci z Bogiem, Stwórcą i Panem, Ojcem, który posłał swego Syna, żeby każdy, kto w Niego uwierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Historia Jonasza jest jedną z opowieści zapowiadających nadejście Mesjasza, Zbawiciela. Pan Jezus wspomniał o Jonaszu, mówiąc uczniom o swojej śmierci i o powstaniu z martwych. Kiedy faryzeusze domagali się znaku potwierdzającego jego boskość, Jezus odpowiedział: rodzaj zły i przewrotny szuka cudu, ale nie będzie mu dany inny znak niż znak proroka Jonasza. Bowiem jak Jonasz był w brzuchu morskiego potwora 3 dni i 3 noce, tak Syn Człowieczy będzie w głębokościach ziemi 3 dni i 3 noce. Drugi raz Jezus wspomniał o Jonaszu, mówiąc o pokucie mieszkańców Niniwy. Mężowie z Niniwy staną na sądzie przeciwko temu pokoleniu i potępią je, gdyż pokutowali na wezwanie Jonasza. A oto tutaj ktoś większy niż Jonasz. Pokuta, powrót do Boga, zbawienie wszystkich, którzy uwierzą. To cel, do którego dąży Bóg, dla którego posłał Jonasza i innych proroków, a w końcu swego Syna, Jezusa Chrystusa. W takiego Boga wierzył Jonasz. I choć okazał się nieposłuszny, nie stracił swojej wiary. Wiedział, że to Pan poprzez zesłanie potężnej burzy upomina się o niego, że zawraca go ze złej drogi. Bóg ingeruje poprzez dowódcę statku, ściga proroka poprzez losowanie i zmusza go do wyznania: jestem Hebrajczykiem i czczę Pana, Boga nieba, który stworzył morze i ląd. Żeglarze musieli słyszeć o Bogu Hebrajczyków, Bogu, który dokonywał wielkich dzieł pośród Izraela, który prowadził swój lud przez pustynię, który osadził ten lud w ziemi obiecanej i błogosławił Jozuemu, a potem Dawidowi, Salomonowi. Z pewnością co najmniej część żeglarzy pochodziła z ludu fenickiego, ludzi morza, którzy żyli w dobrych stosunkach z Izraelitami. Pamiętali o przyjaźni i współpracy króla fenickiego, króla Tyru Hirama i Dawida, króla Jerozolimy. Musieli wiedzieć o potędze Boga Izraela. Przerazili się. Czytamy: wtedy wielki strach zdjął mężów i rzekli do niego: dlaczego to uczyniłeś? Bowiem wiedzieli mężowie, że on ucieka przed Panem, bo im to powiedział. Bojaźń przed Panem to początek wszelkiego poznania. To warunek nawrócenia. Jonasz przyznaje się, że uciekał przed Panem. Żeglarzy ogarnia bojaźń przed żywym Bogiem. To dobry znak. I rzeczywiście odtąd historia Jonasza i jego towarzyszy potoczy się we właściwym kierunku. Ocaleją nie tylko oni, ale ocaleje też 120 tysięcy mieszkańców Niniwy. Gdy obejmie ich przełamująca wszelkie nieposłuszeństwo, strach i niepewność, zbawiająca, cudowna Boża łaska.